Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w naszym studio radiowym pan dr Dariusz Drzewiecki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie. Dzień dobry panie doktorze, witam pana bardzo serdecznie.
Ja witam panią oraz wszystkich tych, którzy nas słuchają.
W naszym poprzednim spotkaniu na początku wakacji próbowaliśmy przekazać informacje ważne dla słuchaczy związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, w lesie, w czasie wakacji. Dzisiaj troszeczkę podsumujemy i mam nadzieję, że powie nam pan, z jakimi problemami spotykali się wypoczywający tego lata, ale również służby sanitarne. Może na początek o stanie kąpielisk w czasie lata, bo tych kontroli pewnie trochę było. Jak wypadły nasze kąpieliska w naszym powiecie ciechanowskim?
Kąpieliska w naszym powiecie, mówimy o basenach odkrytych, jak i kąpieliskach takich naturalnych. No, naszym kąpieliskiem naturalnym w naszej okolicy najbliższej jest kąpielisko Krubin, a natomiast są basen u Ciecha i Jarnika. To są kryte baseny, natomiast jest jeszcze basen odkryty oczywiście przy ulicy Kraszewskiego. Na początku sezonu zawsze są badane woda w tych obiektach, w tych basenach jest badana z urzędu i później co 2 tygodnie w ramach kontroli wewnętrznej administratorzy tych obiektów są zobowiązani do wykonywania badań wody. I w wyniku tych badań nie stwierdzono żadnych niekorzystnych zmian w wodzie basenowej. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że oczywiście część z Państwa, naszych słuchaczy, wyjeżdża gdzieś na wakacje w Polsce do innych miejscowości, gdzie są również baseny odkryte, zakryte. I w tym momencie zalecałbym, polecałbym, rekomendowałbym, czy jak to jeszcze inaczej powiedzieć, skorzystanie z tak zwanego serwisu kąpieliskowego, który jest dostępny na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego i tam są aktualne informacje o stanie tych kąpielisk, w szczególności o stanie wody w tych kąpieliskach.
Czyli wstukujemy nazwę kąpieliska i możemy dowiedzieć się, czy wolno, czy nie.
Jest to tak zorganizowane, że dość łatwo znajdziemy to, czego szukamy. Jeżeli kąpielisko jest pod nadzorem, to tam się znajdzie. Należy pamiętać również o tym, że część kąpielisk nie jest pod nadzorem. To są tak zwane dzikie kąpieliska, do których korzystania nie zachęcam.
Pod żadnym względem. I
tak
bezpieczeństwa,
tak,
i sanitarnym.
Tak jest.
Czyli nic złego się nie przytrafiło tego lata.
Nic złego nie przytrafiło.
Och, jak dobrze. Dobra wiadomość w takim razie. Panie doktorze, czy nasze apele o zakaz kąpieli w fontannach przyniosły efekty?
Ja mam taką nadzieję, że one przynoszą efekty. Powtórzę, bo takich wiadomości nigdy, takich informacji, wiadomości nigdy nie jest za dużo. Chciałbym powiedzieć, że woda w fontannach jest w obiegu zamkniętym. Proszę sobie wyobrazić, że im mniejsza fontanna, tym tej wody w obiegu jest mniej. Tam jest kwestia kilku metrów sześciennych, dosłownie. I ta woda o objętości kilku metrów sześciennych, krążąc w obiegu zamkniętym, mamy piękny pióropusz fontanny, ona zbiera z otoczenia wszystkie pyłki, wszystkie tam nieczystości, zanieczyszczenia, plus do tego jeszcze ptaki nad tym przelatują, gubiąc co nieco w locie, nie tylko zresztą w locie, bo i lubią sobie przysiąść, napić się tej wody i tak dalej. Ta woda w obiegu zamkniętym zbiera wszystko. I ja przestrzegam przed korzystaniem, wykorzystywaniem fontan w sposób inny, niż ona jest do tego przeznaczona. Fontanna to jest ozdoba. To nie jest kąpielisko, to nie jest wanna. To jest ozdoba i należy tak właśnie ją dokładnie traktować, ponieważ w tej wodzie możliwe są praktycznie wszystkie patogeny oraz zanieczyszczenia takie, bym powiedział, makro, czyli de facto widoczne gołym okiem, jakie tylko w danej okolicy mogą wystąpić. Są tam patogeny chorobowe, robotwórcze, szczególnie groźne dla dzieci, małych dzieci i dla osób starszych oraz wszystkich osób, które mają obniżoną odporność z różnych powodów, czy to naturalnie, czy w wyniku leków, jakie w danej swojej sytuacji biorą. W każdym razie przestrzegam, apeluję i nie przestanę apelować. Ja, jeżeli będziemy się jeszcze tu z Państwem spotykać na antenie radia, przed tym, żeby nie korzystać inaczej z fontan, jak tylko z obiektu, na który się patrzy i podziwia, bo one są ładnie zorganizowane, ładnie woda tryska i tak dalej, kolorowo czasami podświetlane.
I te kropelki
i tak należy
piękne
traktować.
Zachęcają niestety do kąpieli,
tak.
Ale proszę
nie.
Państwa,
ja
lepiej
pamiętam,
tego nie
robić. Jeżeli mogę wtrącić taką rzecz, jak byłem dzieckiem, a było to dosyć dawno temu, to takich fontan to korzystało się bardzo często. Dzieci się kąpały. Sam się niestety kąpałem, ale to było strasznie dawno temu. Ale wtedy nie było takich audycji. Wtedy nie było takiego uświadamiania, że woda w tych fontannach jest nie do użytku takiego właśnie. Raczej do podziwiania jako ozdoby.
Ja kiedyś rozmawiałam na ten temat z panią doktor pediatrą i ona zdradziła mi, że z takimi chorobami, jakie występują po kąpieli w fontannie, no to powiem szczerze, włosy się jeżą na głowie, co tam może się wykluć, prawda? A szczególnie u dzieci. Choroby skóry, jelitowe problemy, no ale przede wszystkim te skórne. Leczenie na kilka miesięcy, tak najkrócej można powiedzieć.
No tak, lekarz na pewno jest zdecydowanie więcej na ten temat powie niż ja.
Czyli jednym zdaniem, panie doktorze, zakaz kąpieli w fontannach.
Zakaz kąpieli, zakaz picia, bo i tak niektórzy może mogliby się skusić na coś takiego. No równie dobrze można by się było napić wody z kałuży. No co tu dużo gadać. No. Taka jest rzeczywistość fontan. To jest obiekt ozdobny, wyłącznie ozdobny.
I niech taki pozostanie. Tak. Panie doktorze, latem lubimy wybrać się do restauracji i zjeść w barze, mówiąc tak krótko, na mieście. Proszę powiedzieć, jak wypadła kontrola stanu sanitarnego obiektów gastronomicznych i bezpieczeństwa żywności, bo pewnie latem państwo w jakiś wzmożony sposób kontrolujecie te obiekty.
Tak, kontrolujemy te obiekty żywieniowo-żywnościowe, w szczególności żywieniowe. Chodzi o te budki z lodami, kebaby i tak dalej. Prowadzony jest wzmożony nadzór nad obiektami tymczasowymi i ruchomymi działającymi podczas wakacji, ale nie tylko w sposób ciągły podczas wakacji, ale również podczas imprez masowych. Mieliśmy imprezę masową bardzo dużą, na której sam zresztą byłem, mnóstwo ludzi. Tam również te obiekty są kontrolowane i w wyniku tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Także te kontrole są zawsze kontrolami wyrywkowymi. Nie wszystko podczas kontroli da się, zawsze ograniczone zaufanie i tak dalej. I prosimy również zwracać uwagę tych konsumentów na ewentualne nieprawidłowe zachowania personelu tych obiektów. Czasami bywa, że się takie zdarzają. Nie będę podawał żadnych przykładów, ale bardzo prosimy o również taką trochę krytyczne podejście do niektórych zachowań. O, może w ten sposób.
Bo pracownika sanepidu nie da się postawić w każdym lokalu gastronomicznym.
Nie da się. Nie ma takiej możliwości.
Musimy sami przypilnować jednym słowem.
Jest.
Panie doktorze, wielu Polaków, wielu też Ciechanowian i mieszkańców naszego regionu wyjeżdża za granicę i to do krajów egzotycznych. No i tutaj to odwieczne pytanie, czy jeść tylko posiłki takie zapakowane, szczelnie pić wodę tylko z butelek zamykanych, czy też pozwolić sobie na spróbowanie tych atrakcji kulinarnych, egzotycznych?
Wiecie państwo, no ja też w tym roku skorzystałem z takiego wyjazdu zagranicznego, jak wielu Polaków. W tym sezonie niektórzy nadal tam są. Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby nie skorzystać po prostu z tych atrakcji kulinarnych, czy regionalnych, włoskich, greckich, hiszpańskich, francuskich, tajskich, dalekowschodnich, tureckich i tak dalej, wszędzie, gdzie tam się państwo udajecie. Ja to uważam, że służby sanitarne tych krajów mają nad tym nadzór właściwy. Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby z tego po prostu nie skorzystać. Apel jest taki, żeby te obiekty za granicą wybierać na podobnych zasadach jak w Polsce. Po prostu przyjrzeć się, ocenić krytycznym okiem stan czystości takiego obiektu. Jak się nie podoba, to wychodzimy. Natomiast korzystanie tylko z takich zapakowanych, jakichś pudełkowych, no chyba by nam ograniczyło jakoś przyjemność przebywania za granicą.
I poznawania kultury.
Poznawania kultury, poznawania smaków i tak dalej. No, tam też działają służby sanitarne, w które oczywiście wierzymy, że działają prawidłowo.
Aczkolwiek zemsta faraona się zdarza.
O, tak. Słyszałem o czymś
pewnie
takim.
Trzeba zabrać większą ilość takich leków, rozumiem.
No, tam są różne reklamy, nie będziemy nic na ten temat wspominać, ale oczywiście są różne reklamy, które tam różne rzeczy rekomendują zabranie ze sobą, jak paszportu.
To po tej krótkiej dygresji, po tej krótkiej wizycie w krajach egzotycznych wracamy tutaj do powiatu ciechanowskiego, ponieważ kończy się wypoczynek i wakacje. No i myślę, że też państwo kontrolowaliście placówki wypoczynku letniego, bo taką macie państwo możliwość. Jak wypadły wakacje na naszym terenie?
Tak, mamy możliwość i obowiązek kontrolowania. Zajmuje się tym u nas specjalna komórka organizacyjna. Nazywa się to Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, która się zajmuje higieną procesu nauczania i wypoczynku dzieci i młodzieży i obejmuje również nadzór nad placówkami wypoczynku wypoczynku, chciałem powiedzieć letniego, no ale nie tylko, przez zimą też dzieci, młodzież wypoczywają i tam wtedy też jest. W każdym razie chciałbym powiedzieć, że każdy organizator wypoczynku ma obowiązek zgłoszenia zamiaru organizowania takiego wypoczynku i aktualnie w bazie danych jest zgłoszonych 28 turnusów wypoczynku, z czego 26 w formie półkolonii i 2 w formie obozu. Wszystko to jest organizowane przez 10 organizatorów, no czyli wypada średnio, że jeden organizator tam 3 rodzaje wypoczynków prowadzi. Pracownicy tej naszej sekcji higieny dzieci i młodzieży na dzień dzisiejszy przeprowadzili 8 kontroli, które nie wykazały nieprawidłowości. Jest to podstawa, żeby tych organizatorów i tych kolonie darzyć zaufaniem co do bezpieczeństwa naszych dzieci, wypoczynku naszych dzieci.
Panie doktorze, ale co to oznacza, że organizatorzy że teraz nie mogą sobie na wpadkę pozwolić, bo po prostu wypadną z rynku.
No oczywiście, no to jest biznes, no ja rozumiem. No może poza niektórymi organizacjami, które są organizacjami non-profit, które organizują jakby tego, ale są tacy, którzy robią to po prostu komercyjnie. No i wtedy rzeczywiście jest to niezwykle, może się okazać niezwykle kosztowne i słabe wizerunkowo dla takiego organizatora. Nie wyobrażam sobie.
Aby tak już pozostało tak. I również później w sezonie zimowym, w czasie ferii, tak. Aby sytuacja się nie zmieniła. Panie doktorze, przechodzimy do bardzo ważnego bloku zagadnień, mianowicie zachorowania. Powiemy też troszeczkę o sytuacji epidemiologicznej, no ale te informacje, które dla Państwa przygotowaliśmy, jeśli chodzi o pewne choroby, powiem szczerze, byłam zszokowana i zapraszając tutaj pana inspektora do studia, myślę, że mamy naprawdę coś ważnego do przekazania. Ale na początek o tej sytuacji epidemiologicznej. Spokojnie w naszym powiecie ciechanowskim było w czasie wakacji?
Owszem, tak, nie stwierdziliśmy żadnych, powiedzmy sobie, epidemicznego występowania chorób zakaźnych, w szczególności takich jak odra czy krztusiec. My dostajemy informacje, w ogóle my jako inspekcja sanitarna, wszystkie stacje powiatowe dostają takie podsumowania i liczba zachorowań na krztusiec systematycznie spada. No, należy również brać pod uwagę, że kończy się sezon letni, zacznie się sezon znowu grypowy, nie wiadomo, czy nie wystąpią. W każdym razie trzymam...
Ale COVID wystąpił, panie doktorze. Kilka osób znajomych tutaj chorowało na COVID.
No tak, to jest w tej chwili COVID. Może wystąpić,
czyli
ale
już na
on
stałe,
jest...
Tak, zagościł.
Tak, on zagościł tak samo jak wiele innych chorób. No nie wszyscy się zaszczepili przeciwko właśnie tej chorobie.
Nawet zaszczepieni też mogą przecież zachorować, prawda?
Mogą, tak. Ale przebieg wtedy jest znacznie łagodniejszy. Żeby już nie było tak słodko, to jednak jest jedna choroba, która nam tutaj się ostatnio ujawniła w zwiększonej liczbie zachorowań. To jest wzrost zachorowań na boreliozę. W 2024 roku, w zeszłym roku, zanotowano 19 zachorowań. Natomiast w tym roku do połowy sierpnia jest ich już 38.
Czyli dokładnie 100% więcej.
No na dzień dzisiejszy to
tak.
Jest. Mamy
sierpień.
Mamy sierpień dopiero, także należy się spodziewać, że będzie ich więcej. No borelioza jest chorobą przenoszoną, czy wszczepianą, bym powiedział, człowiekowi przez te już słynne kleszcze. Przyjmuje się, że szczyt aktywności rocznej kleszczy to przypada na miesiąc maj, czerwiec, a później wrzesień, październik, czyli drugi szczyt jest jeszcze przed nami. Chciałbym tylko w pewnym sensie uspokoić, ale nie tylko, no bo nie można być całkiem spokojnym, trzeba zachować środki ostrożności. Nie każde pokąsanie przez kleszcza kończy się boreliozą. W każdym razie te zasady, które były już wielokrotnie omawiane, nie tylko przeze mnie, nie tylko przy tych okazjach, ale przy okazji wizyty w studio, ale wszędzie, gdzie tylko spojrzymy, są nadal aktualne, że usuwamy kleszcza w sposób taki, żeby on nie doprowadzić go do tak zwanych wymiotów, żeby on swojej zawartości przewodu pokarmowego nie zwrócił do naszego organizmu, do organizmu człowieka, czyli de facto w taki sposób, żeby go nie ścisnąć lub nie spowodować u niego jakby duszenia się, czyli nie smarujemy żadnym tłuszczem i tak dalej. Przypomnę, że są do kupienia w aptekach specjalne zestawy do usuwania kleszczy w sposób minimalizujący zwrócenie treści pokarmowej kleszcza do człowieka. Mamy przed sobą, ja powiedziałem o szczycie zachorowań maj-czerwiec, ale ja już słyszałem, że kleszcze się już w kwietniu pokazywały, co było widać szczególnie na niektórych zwierzętach domowych typu kot, pies, że kot wolno chodzący, domowy, ale wolno chodzący, miał na sobie nawet i 10 kleszczy już w kwietniu. Także już wtedy. Gdzie możemy tego kleszcza złapać? Kleszcza możemy złapać...
Teraz to już wszędzie.
Tak, nie tylko w lesie, nie tylko, możemy we własnym ogrodzie tego kleszcza załapać, ponieważ bardzo mocno się rozprzestrzeniły. Profilaktyka profilaktyką, czyli odpowiednie ubranie. Następnie przychodzimy, patrzymy, rozbieramy się, patrzymy, czy gdzieś tam nie chodzi jeszcze ten kleszcz. Jak już się wszczepił w nas, to usuwamy go, ale jeżeli już takiego kleszcza znajdziemy, usuniemy, to musimy się obserwować. I ta obserwacja polega na tym, że przez dłuższy czas, bo to okres wyręgania choroby jest dość długi, wtedy się obserwuje, czy nie występuje tak zwany rumień wędrujący. Jeżeli występuje rumień wędrujący, natychmiast udajemy się do lekarza. W przypadku, jeżeli by rzeczywiście doszło do zakażenia boreliozą, nie zawsze ten rumień wędrujący wystąpi. Pewnie pani doktor, która była gościem, pani być może o tym mówiła, nie zawsze występuje, ale mogą wystąpić inne objawy. Należy zwrócić uwagę, czy nie występuje jakaś wysypka nienormalna, objawy grypopodobne. I w takich przypadkach lekarz najprawdopodobniej zleci badania serologiczne na obecność przeciwciał.
Najważniejsze, że można to potwierdzić, tak? W razie podejrzenia.
Tak. No w każdym razie jest to o tyle choroba niebezpieczna, że daje powikłania, ale o tym to lekarz powinien bardziej mówić niż ja. Ja bardziej o profilaktyce i o tym, żeby właśnie odpowiednio się ubrać, obejrzeć ciało później po takiej wizycie, szczególnie w lesie, no ale w ogrodzie, jak się okazuje, również.
Czyli panie doktorze, podsumowując ten temat, 100% więcej zachorowań do sierpnia tego roku niż w roku ubiegłym. No cóż, statystyki są bolesne, ale prawdziwe, a więc tutaj musimy większą uwagę przykładać do tego, jak się ubieramy wychodząc właśnie na łono przyrody i co się później z nami będzie działo.
Tak, ja jeszcze powiem tylko jedną rzecz, że niektórzy, no nie wiem, pacjenci pytają, czy jeżeli już takiego kleszcza wyrwie, to czy można go zbadać? Po prostu, czy on sam w sobie już tej boreliozy nie ma, to pewnie trzeba by było go tam rozciąć, posiać odpowiednio na odpowiednie podłoże. Z tego, co wiem, badanie kleszczy nie jest zalecaną praktyką i nie ma żadnej wartości diagnostycznej dla lekarza. Nie ma sensu badania takiego kleszcza, po prostu obserwujemy się, czy występuje ten rumień, o którym wspomniałem, lub jeżeli rumień nie występuje, to czy występują te objawy typu właśnie wysypka podejrzana, czy objawy grypopodobne. I wtedy się udajemy do lekarza, mówimy, że z niewiadomych przyczyn mamy coś takiego, ale pamiętamy, że ugryzł nas kleszcz. No i wtedy lekarz odpowiednio zareaguje.
Panie doktorze, no to w takim razie przechodzimy do innego tematu. Pojawił się kolejny problem na terenie powiatu, mianowicie Legionella. To jest bakteria, proszę państwa, niezwykle groźna i nastąpiło zachorowanie. Pacjentka pojawiła się w szpitalu w Ciechanowie, została przyjęta z objawami zapalenia płuc. Takie informacje od państwa otrzymaliśmy. Cóż to jest ta Legionella?
Legionella, to tak bym powiedział, bakteria oczywiście jest stara jak świat, ale jej wykrycie nastąpiło stosunkowo niedawno, około 50 lat temu, w 76 roku ubiegłego wieku, tak? Już należy tak mówić. Po prostu na zjeździe legionistów w Stanach Zjednoczonych wystąpiły masowe objawy ze strony układu oddechowego, no i wtedy doszło do wykrycia tej bakterii. Jeżeli państwo jesteście ciekawi, to tam można sobie w internecie poszukać. Ja chciałbym w każdym razie powiedzieć to, że rzeczywiście została zbadana pacjentka z objawami płucnymi. Prowadzimy dochodzenie epidemiologiczne i została wykryta legionella, że ta pacjentka cierpi na rozpoznano legionellozę. My jako inspekcja sanitarna w takich przypadkach przeprowadzamy wywiad epidemiologiczny, gdzie mogło dojść do takiego zakażenia. Więc została zbadana woda w naszym szpitalu tutaj i w wyniku tego badania w miejscu, bo ta pani przebywała w pokoju jednoosobowym i tam łazienka, z której korzystała, w wodzie w tej łazienki nie wykryto bakterii Legionella. Ta osoba ze względów zdrowotnych nawet nie mogła korzystać z tej wody, gdzie była. Natomiast przebywała w innym obiekcie, który nie znajduje się na terenie naszego powiatu. Nie wiadomo, jakie tam było, nie mamy wyników badań z tamtych obiektów. W każdym razie wiadomo, że pacjentka w ciągu ostatnich 3 tygodni przed wystąpieniem objawów przebywała także czasowo właśnie w obiekcie na terenie innego powiatu. No i oczywiście powiadomiliśmy inspektora z tego powiatu i tam byśmy oczekiwali wyników badania tej wody. Tylko że to będzie de facto dość po czasie. Samo badanie zawartości czy tam liczby bakterii z rodzaju Legionella to jest okres 10 dni. Jeżeli taka informacja już do tego obiektu, gdzie ta pacjentka przebywała, dotarła, to tam najprawdopodobniej doprowadzono już do przegrzania instalacji, żeby tą Legionellę wyeliminować, zabić, ja wiem co tam jeszcze, zdezynfekować za pomocą wysokiej temperatury. To znaczy, my tu mówimy o tym przypadku, ale legionelloza występuje, no u nas średnio jeden przypadek rocznie w naszym powiecie. Żaden z tych przypadków od 2017 roku nie skończył się tragicznie. Nie mamy. Natomiast w 2017 roku był ostatni przypadek, no niestety śmiertelny, związany właśnie z zakażeniem bakterią Legionelli.
Panie doktorze, ale jak patrzę na objawy już zachorowania, no to są bardzo uciążliwe, prawda? Bo temperatura 39-40 tak, stopni, tak. Silne bóle głowy, kaszel, ból w klatce piersiowej, zaburzenia świadomości, czyli bardzo ciężki przebieg jest takiego
bardzo
zakażenia.
Bardzo ciężki przebieg i ta postać płucna, która jest bardzo niebezpieczna, szacuje się, że śmiertelność jest wysoka, jeżeli w przypadku tej postaci płucnej. Bardzo wysoka oznacza między 5 a 20%, czyli 1 na 20, 1 na osoba na 5 ma niestety ryzyko śmierci. Jest to na pewno temperatura 40 stopni. Mało jest osób, szczególnie w wieku już odpowiednim, które nigdy w życiu nie miały takiej temperatury. Wiemy, co to jest. A poza tym te bóle mięśniowe i tak dalej, te objawy takie grypopodobne. Żadna choroba nie jest przyjemna, a ta jest szczególnie nieprzyjemna.
No dobrze, to jakie są źródła zakażenia? Bo myślę, że warto o tym
powiedzieć. Źródłem zakażenia jest woda. Głównie woda w postaci aerozolu, pochodząca z instalacji, w których jest sporo zastoin. Możemy taką legionellę, bo w prywatnych domach legionelle się bardzo rzadko bada. Jeżeli już, to będzie to bardziej na wniosek czy zlecenie samego właściciela domu. Pamiętajmy o tym, bo o szpitalach, o sanatoriach to można mówić i tak dalej. Są obiekty duże, tam jest duży obieg wody, recyrkulacja, tak, ale też nie we wszystkich odcinkach sieci. Są odcinki sieci, szczególnie w tych obiektach, gdzie się dokonuje remontów, są odcinki sieci wody ciepłej, w których tworzą się zastoiny, tak zwany biofilm, czyli cienka warstewka zawierająca bakterie, w tym również bakterie z rodzaju Legionella. Ale dla Państwa, bo nie wszyscy przecież są w sanatoriach, nie wszyscy są w szpitalach, mają również prysznice w domu i tak dalej. Ja apeluję o jedną rzecz. Mianowicie, ponieważ Legionella lubi zastoiny wody ciepłej w temperaturze między 20 a 50 stopni, najlepiej się czuje w temperaturze 40 stopni, czyli w takiej temperaturze, w jakiej my się lubimy kąpać. Ona też to bardzo lubi, ta Legionella. I zastoiny. Jeżeli Państwo wracacie z wakacji, po pobycie kilkudniowym, że przez kilka dni ta woda nie była używana, to zalecane jest spuszczenie dość dużej ilości ciepłej wody we własnym domu, żeby z tych zastoin pozbyć się tej Legionelli. No, przegrzanie też jest możliwe, jeżeli ktoś ma dom, to podkręcić ten gaz, podwyższyć temperaturę i tak dalej. I teraz ona bardzo lubi jeszcze, wiecie Państwo, tak końcówki prysznicowe, tam gdzie się ten kamień zbiera. I tam Legionella też bardzo lubi to środowisko, właśnie ta temperatura 40 stopni, czyli regularne odkamienianie, szczególnie wylewek prysznicowych, ale nie tylko przy umywalkach, wylewki i tak dalej. To nie tylko, że nam poprawi działanie perlatora, ale również no, jakby dezynfekuje.
Ale puszczenie tej gorącej wody troszeczkę nie zaszkodzi, tak?
Oczywiście, jeśli tak. No tutaj trudno przecenić jakąś tam, trudno, że tak powiem, oszczędzać, bo skutki zdrowotne mogą być dużo droższe niż ta woda, którą spuścimy.
Dobrze, panie doktorze, to wiemy już co nieco o legionelli, także proszę państwa, po powrocie z wakacji wypuszczamy troszeczkę gorącej wody, nie
czyścimy,
zaszkodzi.
Czyścimy, tak,
i dopiero skamienia, korzystamy.
Z kamienia czyścimy wylewki prysznicowe i tak dalej.
Panie doktorze, ale jak to się stało, że placówki żywnościowe, usługowe, związane z żywnością mają się dobrze, tutaj kontrole wypadły wspaniale, a doszło do kilku zachorowań na WZW typu A, które są no, związane właśnie no, z brudem, tak to powiedzmy wprost. Co się dzieje na tym polu?
WZW typu A, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu A, jest chorobą brudnych rąk. Tak się mówi o tym. Ja byłem ostatnio no, w innym kraju, no, ale to jest nieistotne. W każdym razie chciałbym powiedzieć tak. W każdej toalecie, przy każdej umywalce była informacja, nie zapomnij o myciu rąk, nie zapomnij o myciu rąk. U nas też by się takie, więcej takich informacji przydało, ponieważ właśnie WZW typu A jest chorobą brudnych rąk, rozprzestrzeniającą się z żywnością, rozprzestrzeniającą się z wodą i tak dalej. Jeżeli człowiek choruje na WZW typu A i zawartość w kale jest bardzo duża, a on wyjdzie z toalety, ten człowiek, nie umyje rąk, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo przeniesienia tych wirusów na po prostu na coś, co zjemy, na deskę do krojenia, na nóż, na łyżkę i tak dalej. Tak się rozprzestrzenia ta choroba.
No dobrze, ale to było kilka zachorowań. Czy to było jedno miejsce? Udało się określić, co się wydarzyło?
Za każdym razem prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne i tutaj jedna z osób zakażonych uczęszczała na zajęcia do szkoły ponadpodstawowej na terenie miasta Ciechanów, zaś druga osoba, gdzie również było prowadzone dochodzenie epidemiologiczne, uczestniczyła w uroczystości rodzinnej. To był chrzciny po prostu, po której odbył się rodzinny obiad. W obu przypadkach należało ustalić wszystkie osoby ze styczności z chorymi, ustalić, czy u osób ze styczności nie występują objawy choroby, poinformować o konieczności samoobserwacji przez okres aż do 50 dni od kontaktu. W każdym razie to były osoby no, takie, że podejrzenie wystąpiło właśnie no, zatrucia wirusem zapalenia wątroby typu A podczas, z żywnością, tak. No i wtedy zaleca się ograniczenie niepotrzebnych kontaktów.
Tę chorobę szybko można zauważyć, ponieważ tutaj zarzucenie skóry jest
tak,
bardzo
tak, objawy
wyraźne.
Są, no dlatego to się nazywa po prostu żółtaczka zakaźna. Są oczywiście rzeczy, które są w pewnym sensie, no ja wiem, czy pocieszające, czy nie. W każdym razie przebycie wirusowego zapalenia wątroby typu A nie powoduje jakby takich skutków ciężkich, które mogą wystąpić po zakażeniu wirusem typu C, czyli tej wszczepiennej żółtaczki, czyli na przykład marskości wątroby, raka wątroby. Te późniejsze skutki nie występują. Natomiast same skutki są ze strony układu pokarmowego niezwykle dolegliwe. No i teraz trzeba by coś powiedzieć, jak tu zapobiec, no bo przecież oprócz tego, że należy myć ręce, zachować daleko posuniętą higienę, no to istnieje dość uniwersalny sposób, mianowicie można się zaszczepić przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.
A jakie w tej chwili szczepienia dodatkowe są dostępne? Wiemy już, że WZW typu A, wiemy, że możemy zaszczepić się od krztuśca, tak, w dorosłym wieku. Mm-hmm. Co jeszcze, panie doktorze? Tężec warto?
Tężec, tak, oczywiście, że tak. W każdym razie, jeżeli dojdzie do skaleczenia, to zawsze jest podawana tak zwana natoksyna przeciwtężcowa, przeciwko tężcowi. O zakresie szczepień bardzo łatwo jest się dowiedzieć, telefonując do pierwszej z brzegu stacji sanitarnej i tam zostaniemy bardzo dokładnie poinformowani o tym, co, jakie szczepienie jest obowiązkowe, jakie jest dobrowolne. Pracownicy właśnie poinformują jakie szczepienia są dostępne, czy one są bezpłatne, czy one są płatne. No niektóre są płatne oczywiście. W każdym razie tam państwo dostaniecie pełną informację.
O szczepieniach nie tak dawno rozmawiałyśmy na antenie naszego radia z lekarzem, przedstawicielem Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Mam nadzieję, że państwo pamiętacie jeszcze tę audycję. Panie doktorze, no cóż, omówiliśmy już wszystkie zagadnienia przygotowane na sierpniowe spotkanie. No i w ten sposób kończymy cykl audycji poświęconych tematyce bezpieczeństwa latem, w których uczestniczyli przedstawiciele inspekcji, służb, straży, medycyny. Staraliśmy się państwu w jak najszerszy sposób przedstawić te zagrożenia, które występują właśnie szczególnie latem. Mam nadzieję, że one dobrze wpłynęły na państwa zachowanie i postawy podczas wypoczynku letniego. Serdecznie dziękuję, panie doktorze, za udział w tych audycjach, za wsparcie tej akcji zorganizowania właśnie kolejnej puli audycji o tematyce bezpieczeństwa. Serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję państwu za wysłuchanie tego i deklaruję, że na zaproszenie tutaj naszych mediów, tutaj Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, będziemy przekazywać państwu te informacje i zarówno bieżące, jak i tak zwane uniwersalne dotyczące zachowań prozdrowotnych.
Profilaktyki nigdy nie za dużo.
Tak jest.
Pan doktor Dariusz Drzewiecki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.